Dziś Europejski Dzień Wynalazcy, dlatego w naszym studiu genialny umysł, wizjoner i wynalazca Piotr Psyllos.
Dużo tego wszystkiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
To sama prawda, ale wybacz, że już nie będę mówić o tych licznych nagrodach na arenie krajowej, międzynarodowej, które zdobyłeś, bo naprawdę czas antenowy mamy ograniczony.
Nie ma potrzeby takiej.
Ale drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, że tych nagród jest naprawdę mnóstwo. Piotrze, jak się zostaje wynalazcą? Nie marzyłeś jako mały chłopiec, żeby być strażakiem, policjantem?
To znaczy, bardzo trudne pytanie. W moim przypadku była dość zabawna sytuacja, bo od zawsze takie marzenie miałem, żeby zostać wynalazcą. No moja babcia z mamą mówią, że już mając 6 lat, ja już tego nie pamiętam, bo się wszystko rozmywa, ale jak miałem 6 lat, no to już interesowałem się wynalazkami, pierwsze kosiarki swoje budowałem, pierwsze odkurzacze, mając 6 lat, a nawet 4 lata babcia ostatnio powiedziała, że już zaobserwowała, że te zainteresowania się wzięły, bo się obracałem w takim troszkę środowisku właśnie technicznym. Dziadek elektrykiem jest, podpatrywałem, co robił. Mama kupowała też różne gazetki, takie kiedyś, nie wiem, czy można mówić z tytułu, ale gazetka o technice dla młodych techników. No już tytuł można wywnioskować, i tam różne były schematy, żeby własne wynalazki tworzyć, i od tego zaczynałem. Później sobie rozwinąłem zainteresowania w gimnazjum, w technikum.
I tak zostało. A powiedz, jak to jest z wymyślaniem tych projektów? Czy najpierw tak sobie, nie wiem, siedzisz w fotelu i raptem myślisz, a zrobię taką sobie kosiarkę, która będzie jeszcze miała syntezator mowy i będzie jeszcze okiem.
Sztuczną inteligencję, teraz wszystko ma sztuczną inteligencję, taka moda jest. Często takie pomysły przychodzą w nieoczekiwany zupełnie, w nieoczekiwanym momencie, ale czasami jest tak, że gdy obejrzę jakiś interesujący film, przeczytam interesującą książkę, to tak się zainspiruję na przykład tą powieścią. Lema ostatnio czytałem i bardzo się Lemem zainspirowałem i mam nowe dzięki temu pomysły. No i w ten sposób ta koncepcja powstaje i później sprawdzam, czy nikt tego nie zrobił, czy to jest realizowalne, czy jest sens zajmować się tym zagadnieniem. No i jak jest sens, no to się zajmuje.
Sens jest ogromny, bo ty swoimi wynalazkami pomagasz też ludziom. To chyba ogromna satysfakcja, wiedząc, że właśnie no, twój wynalazek pomaga, oczy, człowiek widzi.
Czyli zaczęło się w ogóle właśnie w technikum elektrycznym od fal mózgowych, dzięki którym osoby sparaliżowane mogły sterować na przykład lampką lub telewizorem. Później była rękawica gadająca.
No
na początku tworzona jako taki wynalazek, żeby przetestować swoje możliwości. Później się okazało, że mogą ludzie z tego korzystać. Po sukcesie rękawicy miałem okazję spotkać się z panem Tomaszem Strzymińskim z Fundacji Audiodeskrypcja. No i wtedy właśnie tak w czasie, osoba ta jest niewidoma, w czasie rozmowy wynikło, że można sztuczną inteligencję zastosować w pomocy innym ludziom i od tego momentu zacząłem konstruować takie rozwiązania, które wspierają osoby niewidome, czyli na przykład sztuczne, w cudzysłowie, oczy dla niewidomych pod nazwą, które tworzę Matia i inne wynalazki.
Tak. Bycie wynalazcą chyba jest ciekawym zajęciem, prawda?
No bardzo ciekawym, bo najlepsze jest wrażenie, że coś się odkrywa, czego jeszcze na świecie nie ma. I to bardzo ogromną motywację daje, żeby dalej tworzyć, poszukiwać nowych informacji. I to jest cały czas dokształcanie się, szukanie nowych rzeczy. Nie można, można nawet tak powiedzieć, że nie wynalazcą się jest, a wynalazcą się bywa.
To ciekawe. Ja mam wrażenie, że ty jesteś cały czas wynalazcą. Oprócz tego, że jesteś wynalazcą, wspierasz też innych młodych ludzi, którzy też chcą pokazać swoje innowacyjne rozwiązania światu.
Tak, od niedawna mam taką przyjemność wspólnie z autorką koncepcji, panią Pauliną Rupczak, prowadzić program o najmłodszych, innowacyjnych przedsiębiorcach, innowacyjnych firmach, czyli jak teraz się mówi, start-upach, którzy zmieniają naszą rzeczywistość, tworząc super
bardzo ciekawe projekty.
Prościej powiemy, bardzo ciekawe projekty. Przymierzamy startupową mapę Polski, szukamy takie startupy i pokazujemy w programie, który można obejrzeć w każdy poniedziałek o godzinie 9:45 w telewizyjnej jedynce, na WUD TVP, VOD, na Facebooku, na YouTubie, na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam oczywiście, bo to jest niesamowita inspiracja i motywacja do tego, żeby we własnym zakresie budować startup, bo można się dowiedzieć, jak to inni robili, jakie błędy popełnili, wyciągać z tego jesteśmy później w stanie wnioski i wystrzegać się tych błędów, tworząc własne firmy.
Ty już masz duże doświadczenie. Co byś doradził tym ludziom, którzy dopiero zaczynają?
Żeby się nie skupiać na sobie, to znaczy najpierw zbadać, jaka jest sytuacja, porozmawiać z potencjalnymi użytkownikami, klientami i dopiero wtedy konstruować jakiś produkt, bo mówimy o produktach, wynalazki to innymi tam prawami się rządzą, bo często robimy po to, żeby nie wiem, jakieś nauki podstawowe rozwinąć i konstruujemy nowe rzeczy, ale w przypadku startupów to trzeba zorientować się, na co jest zapotrzebowanie i dopiero później, wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie, wymyślać rozwiązanie, które...
Troszkę biznesowo do tego podejść, rozeznać się na rynku.
Tak, chociaż kiedyś Steve Jobs powiedział, że ludzie nie wiedzą, czego chcą. I to można też się kłócić, czy badamy jakaś sytuacja na rynku i później projektujemy coś, co odpowiada na zastaną sytuację, czy zupełnie ignorujemy wszystko i wszystkich i własnym torem podążamy, bo jak kiedyś Jobs powiedział, ludzie nie wiedzą, czego chcą. No, różne tutaj podejścia są. Ja bardziej preferuję, żeby się zorientować, jak na przykład wyglądają produkty konkurencji, czy to, co robimy, nie zostanie za jakiś czas na przykład stworzone przez Google'a, z którym nie będziemy mieli szans, czy to, co robimy, jest w ogóle w zakresie naszych kompetencji, bo nie wyobrażam na przykład siebie, żebym miał stworzyć projekt albo wymyślić i sprawować później ludzi do branży muzycznej na przykład, bo się nie znam za bardzo na muzyce. Musi to być coś, co mnie w jakiś sposób pociąga, co mnie interesuje, w czym chciałbym się zajmować przez najbliższe lata, bo rozwijanie startupu to nie jest zajmowanie się tam, nie wiem, 3 dni w tygodniu firmą przez okres 1 roku, tylko często ciężka praca kilkuletnia i dobrze byłoby, żeby ta praca była naszym hobby, a nie tylko ciężkim jakimś obowiązkiem, który musimy odbębnić.
No właśnie, a propos hobby, czy na przykład, nie wiem, piłka ręczna, piłka nożna, tenis istnieje w twoim życiu, czy twoim hobby jest tylko i wyłącznie nauka? Nie.
Znaczy nauka, no to przede wszystkim, ale ja tak powiedziałem o muzyce, teraz nie wybrnę z tego, co powiedziałem, że się... Znaczy staram się trochę nadrobić zaległości, bo w szkole podstawowej miałem muzykę, ale nie słuchałem na lekcjach i trochę się
myślałeś
uczę.
O swoich wynalazkach pewnie już.
Myślałem o wynalazkach, dokładnie, dlatego postanowiłem się rozwijać w tym kierunku trochę i uczę się gry na gitarze na przykład.
O, to ciekawe.
I staram się też uprawiać jakiś sport, no mam z tym ogromny problem, jeszcze dodatkowo jako informatyk, no praca cały czas przy komputerze wycięcza mocno organizm, no i staram się jakiś sport uprawiać i regularność wprowadzić, no bo często po nocach pracuję, a to naprawdę nie służy zdrowiu. Musi być sport, zdrowe odżywianie się, no bo bez tego żaden wynalazca nie pociągnie długo. Ja dopiero się uczę tego.
Piotrze, jakie masz najbliższe plany? Jest jakaś już wizja jakiegoś nowego wynalazku?
Jest wizja. Oczywiście Matię dalej rozwijam. Teraz będziemy starali się, znaczy staram się cały czas, bo na razie przy Matii sam pracuję. Dostosować, żeby ta Matia mogła być używana w instytucjach kultury. Ale też ostatnio postanowiłem część Matii wyciągnąć i stworzyć z tego zupełnie nowy wynalazek, który jest skierowany do branży energetycznej, bardzo dużej branży. I to właśnie będę robił w ramach startupu, który założyłem też na początku tego roku. Także jestem początkującym przedsiębiorcą, który wcześniej uważał, że nauka jest jedynym przyszłości zawodem, ale teraz zmieniam trochę opinię na ten temat. Nawet u was mówiłem kiedyś, że będę na 100% naukowcem, w biznes nie wkroczę. Trochę podejście moje się zmieniło i teraz staram się naukę z biznesem połączyć. I ten właśnie nowy wynalazek skierowany do branży energetycznej już będzie takim bardzo biznesowym projektem.
Piotrze, życzę ci w takim razie pasma sukcesów, jeszcze więcej nagród, nie wiem, gdzie je trzymasz, czy masz w ogóle miejsce na półkach.
Nie, ja nie liczę, bo co ja na starość z tymi nagrodami, na złą zmianę. Nie, to nie jest najważniejsze, jest najważniejsze.
Wszystkiego dobrego i w biznesie, i w nauce. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był bardzo młody, utalentowany człowiek, wynalazca Piotr Psyllos.
Dziękuję państwu.